Zapraszam bardzo serdecznie na audycję Szukając Słowa Bożego. Jest w naszym studiu już nasz gość, ksiądz Tomasz Tułodziecki, doktor teologii, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Cieszę się bardzo, że ten wieczór będzie nam dane wspólnie rozważać Słowo Boże na kolejną już 29. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do głębokiego wniknięcia w Słowo Boże, które Kościół poddaje nam pod refleksję w najbliższą niedzielę, 29. już w ciągu roku kościelnego. I chciałbym, żebyśmy może w tę niedzielę zauważyli taki podwójny, piękny aspekt tego Słowa Bożego. Czytania, które usłyszymy z Księgi proroka Izajasza, z Listu do Hebrajczyków i z Ewangelii Świętego Marka, poruszają bardzo aktualny problem w naszych czasach. Dzisiejsze dni, dzisiejsze czasy często proponują człowiekowi taką zasadę funkcjonowania w tym świecie, że nam się wszystko należy, że wszystko, co ten świat oferuje, należy sprawdzić, należy posiadać, należy tego doświadczyć. Dążymy wszyscy do zaspokojenia różnych potrzeb we wszystkich możliwych sytuacjach, szczególnie potrzeb materialnych. A dzisiaj Chrystus pokaże poprzez postać i sługi Jahwe, a także poprzez wzór swojego arcykapłaństwa w Liście do Hebrajczyków, wreszcie przez swoją postawę w Ewangelii, że tak naprawdę wierzącym w Niego, Jego uczniem, tym, który naśladuje wzór Mistrza, jest ten, kto służy, ten, kto potrafi nie tyle brać ten odwieczny problem, ale ten, kto potrafi dawać, ten, kto potrafi się uniżyć. Jest to zasada, która ma obowiązywać każdego człowieka, począwszy od najwyżej stojących w społeczeństwie rządzących, bo o takich Jezus wspomni, aż po najbardziej prostego i pokornego człowieka. I ten, kto odnajdzie ten skarb w służbie dla drugich, służbę jako skarb, ten będzie zbawiony. Ale jest i drugi aspekt, który chciałbym, żebyśmy wszyscy może już brali pod uwagę. Właśnie ten temat bardzo pięknie komponuje się z czasem, w którym żyjemy, w czasem liturgicznym. My coraz bliżej podążamy ku zakończeniu tego roku kościelnego. Za 2 tygodnie też uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada w tym roku też dokładnie w niedzielę. I wtedy staniemy wszyscy po raz kolejny nad grobami bliskich, w zadumie, w refleksji właśnie nad naszym życiem i jego sensem, nad tym, dokąd podążam, co jest celem. Dzisiaj Jezus właśnie o tym celu powie. Nie może być to tylko ten świat, tylko to, co on oferuje. Jeśli chcesz być szczęśliwy, zbawiony, jeśli śmierć nie ma być dla ciebie momentem przerażenia, momentem rozpaczy, to trzeba odkryć prawdziwy skarb. A tym skarbem jest dawać, a nie brać, służyć, a nie być obsługiwanym. I może na te dwa aspekty, szczególnie właśnie tego kontekstu liturgicznego i tego kontekstu świata, w którym żyjemy, w poczuciu służby, którą mamy spełniać, próbujmy dzisiaj rozumieć, zrozumieć lepiej i medytować dobrze teksty, które podsuwa nam Kościół pod rozwagę.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawość on sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie wyjęte z księgi proroka Izajasza daje nam pod rozwagę krótki, co prawda, ale piękny fragment tak zwanej czwartej pieśni o słudze Jahwe. Całość tej pieśni nieprzypadkowo Kościół Święty czyta w Wielki Piątek. To czytanie poprzedza opis męki pańskiej według świętego Jana. Jeśli ktoś głębiej chce wniknąć w ten temat sługi pańskiego, warto, aby do tego tekstu w całości się odniósł. W rozdziale 53 księgi proroka Izajasza. Ale my również wystarczająco dużo materiału pod refleksję otrzymujemy już w tym czytaniu. Sługa pański to tytuł wspaniały, tytuł bardzo honorowy w Biblii. Wiele postaci jest nim nazwanych, ale tytuł też bardzo niezrozumiany. Bo trudno być sługą, bo trudno się uniżyć do tak niskiego poziomu, aby służyć właśnie wszystkim. I tym wzorem sługi pańskiego, bo to czytanie uzyskuje pełne światło dopiero wtedy, kiedy rozumiemy dzieło Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie Mesjasz nie chciał być sługą. Nie takiego Mesjasza oczekiwano i wiemy, że właśnie Ewangelia pokaże nam, że służba jako cecha Mesjasza nie jest mile widziana. Ale właśnie Chrystus pełnym Mesjaszem jest dlatego, że służy. Dlaczego Bóg daje nam tego sługę? I to warto dziś zauważyć w tym czytaniu, kiedy w kościele w najbliższą niedzielę usłyszymy z ambony to czytanie. Warto zauważyć, że Bóg daje nam tego sługę przede wszystkim, aby go najpierw zmiażdżyć cierpieniem. Żeby zabrać jego życie i to życie za nas wydać. Ale to ono właśnie, to ofiarowane życie jest powodem do nagrody. Właśnie ofiarowane życie, służba. Coś dawać, a nie brać. Bóg zatem pragnie przez posługę tego sługi Jahwe ustrzec człowieka przed koniecznością wiecznej śmierci. Ktoś za nas już tego dzieła dokonał. Jest to Jezus Chrystus, wzór sługi. Ale i my w tym dziele uczestniczymy. I nasza służba, nasze postępowanie ma też innych ustrzec od potępienia, od grzechu, od śmierci. To wielkie dzieło, bo to wymaga ogromnego wysiłku. Mówienie o Słowie Bożym, dawanie dobrego przykładu, by komuś wskazać właściwą drogę życia. I pamiętajmy, że z tym cierpieniem dzisiaj również nie tylko cierpienie jest sensem działalności sługi Jahwe, ale w czytaniu słyszymy, że po tym cierpieniu on ujrzy światło, to życie się nie kończy. Obdarzy Bóg tego sługę wielkim potomstwem. A więc służba jest też, jak wynika z pieśni o słudze Jahwe, czymś bardzo płodnym. Czymś, co przemienia ten świat, jest wielką tajemnicą. Z ciemności rodzi się światło. Z porażki zwycięstwo. Z doświadczenia samotności i przykrości miłość. Taki jest sługa Jahwe. Innymi słowy spełnia się to, co Pan Jezus powie w Ewangelii świętego Jana. Dopiero ziarno, które zostanie wrzucone w ziemię i obumrze, które będzie służyć jako podstawa i fundament życia, to dopiero ziarno wyda właściwy owoc. Żyje naprawdę. i z tej postawy sługi Jahwe właśnie próbujmy i my takiej postawy uczyć się w naszym codziennym życiu.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Oto Słowo Boże.
Drugie czytanie, przewidziane na najbliższą niedzielę, wyjęto z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, pokazuje nam postać Chrystusa jako arcykapłana. Pierwsze jako sługę Jahwe. Obie te postaci, te tytuły wspaniale się komponują i jakby uzupełniają. Przede wszystkim podkreśla liturgia słowa, list do Hebrajczyków w szczególności, popatrzmy, ludzki wymiar Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, nawiązuje w jego postawie do postaci dawnych arcykapłanów, kapłanów Starego Testamentu. Chcę pokazać, że właśnie w tej postaci, w postaci naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, to wszystko nabiera dopełnienia. Pan Jezus raz na zawsze, tak jak kiedyś wielokrotnie kapłani przechodzili jako jedyni przez drzwi świątyni do tego miejsca, które było najświętsze, Pan Jezus dla nas wszystkich tam dotarł, wszedł i je otworzył. I wspaniale ten fragment listu do Hebrajczyków pokazuje właśnie ten ludzki wymiar, czyli dostępny dla każdego, tego nowego kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Pan Jezus pokazał, że jest dla nas i drzwiami do zbawienia, tą bramą, o której on mówi. Jest to dobrym pasterzem, bo takim był każdy kapłan. Mówi, że jest i drogą, i nauczycielem, bo to też była funkcja kapłańska, jednocześnie można powiedzieć jest i lekarzem, bo to też czynili kapłani. A więc te wszystkie ludzkie funkcje, których my bardzo na co dzień potrzebujemy. Jednocześnie chcę powiedzieć, każdy z nas może się takim stać na wzór swojego mistrza, bo doświadczył właśnie tego, co jest tak bardzo ludzkie w nas, co jest tak bardzo często przyziemne i nie jest po prostu daleko od nas, nie jest jakimś Bogiem, który jest niedostępny, nieuchwytny, ale żyje pośród nas, w tych codziennych, najprostszych funkcjach. Jego kapłaństwo jest takie bardzo nasze, ludzkie, wcale nie umniejszające jednocześnie temu wielkiemu autorytetowi i godności Bożej, jaką on posiadał. I tym bardziej, tym lepiej jakby to nas zachęca do postrzegania w Chrystusie przede wszystkim naszego przyjaciela. I do takiego przyjaciela mamy przyjść, choćby w najbliższą niedzielę. O takiej przyjaźni właśnie marzymy choćby w kontekście naszych ostatnich dni, na których refleksję może będziemy czynić właśnie w tych dniach teraz, kiedy spotkamy się nad grobami naszych bliskich niebawem. Warto właśnie zauważyć, że czeka na nas tam arcykapłan, który dla nas przecierpiał śmierć i przeszedł przez wszystkie niedostępne drzwi, by je otworzyć i by nas tam przygarnąć właśnie jako dobry pasterz, jako przyjaciel, jako wspaniały nauczyciel, jako lekarz, który wszystkie nasze słabości, dolegliwości wziął na siebie i chce je nadal leczyć.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twojej stronie. Jezus mu odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Ewangelia dzisiejsza, Ewangelia na najbliższą niedzielę, pokazuje niełatwy problem, z którym zmagali się uczniowie przez długi czas, zrozumienia właściwego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Może zaskakuje nas ta postawa, pewnie czytając ten fragment, a właściwie wszyscy w synoptycy poruszają ten problem, zarówno święty Łukasz, święty Mateusz, dodając jeszcze czasami, że i matka razem ze synami Zebedeusza, Jakubem i Janem staje z prośbą, aby Jezus posadził obu synów po prawej i po lewej stronie. Może często oburzamy się na tą postawę. Jak mogli ci uczniowie, będąc z tak wspaniałym mistrzem jak Chrystus, zadać w ogóle takie pytanie? I to jeszcze w dodatku umiłowany uczeń Chrystusa Jan. Ale z tym problemem właściwego rozumienia, pewnej naiwności, jaka tutaj przebija z tego pytania i prośby, właściwie wielu nie potrafiło się wyzwolić do końca. Jezusowi przede wszystkim chodzi o to, aby przestać postrzegać Go jako Mesjasza, który może dokonać przewrotu politycznego, dokonać jakichś rewolucyjnych zmian społecznych. Nie taki jest cel Jego misji, ale właśnie takiego oczekiwali Izraelici i Żydzi. Pan Jezus próbuje swoją postawą zmienić to. Nie przyszedł po to, aby zasiąść na tronie, zebrać armię, zacząć wyzwalać naród od władzy Rzymian czy innego nieprzyjaciela, ale przede wszystkim, by dokonać rewolucji duchowej. A ta rewolucja polega na tym, że właśnie w Jego osobie zrealizują się te mało popularne, mało przystępne zapowiedzi o służbie, o słudze Jahwe. Zauważmy, że Pan Jezus dokładnie to dzisiaj ma na myśli, mówiąc, że musi iść do Jerozolimy i tam oddać swoje życie na okup za wielu, za innych. Ta dzisiejsza wypowiedź w kontekście umieszczona jest już po trzeciej zapowiedzi męki. Wydawałoby się, że jak 3 razy Pan Jezus powiedział, jaki jest cel Jego misji, to już wszyscy powinni zrozumieć. A oto widzimy, że synowie Zebedeusza, a i pewnie inni uczniowie również, bo często się o władzę spierali, zupełnie tego nie rozumieją i ciągle chcą zająć ministerialne stanowiska w Królestwie Chrystusa. I takie pytanie my musimy sobie też zadać. To jest pytanie, które ciągle wraca, często w innej formie. Za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla was? Pan Jezus często pyta. Czy nadal właśnie Jego osobę wiążemy tylko z naszą korzyścią, ewentualnie z jakimś spełnieniem naszych pragnień, często przyziemnych, czy też rzeczywiście chcemy w tej szkole Pana Jezusa, tak jak On do końca rzeczywiście wiernie to czynił, nigdy się nie zniechęcił swoimi uczniami, którzy zadawali tak naiwne pytania, dać się obrabiać Jezusowi, dać się przemieniać, żeby nasze wnętrze było wolne od takich pokus, jakim jest władza czy posiadanie, kierowanie innymi, a nabywanie tej umiejętności dawania siebie w służbie braciom, A wzór tego Jezus postawi i pokaże w ostatnim momencie właściwie przebywania z uczniami, kiedy weźmie misę z wodą, przepasze się i zacznie umywać nogi. I pokaże jeszcze raz, jaki był cel Jego przyjścia. Służba i oddanie się na okup za wielu. Czytając tekst Ewangelii, która zawiera ową naiwną, często prośbę Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, nie sposób zwrócić uwagi na pewną symbolikę, której używa tutaj jak wspaniały nauczyciel Pan Jezus, wyjaśniając pewne podstawowe prawdy o swoim królestwie i posłudze uczniów. Mianowicie, korygując postawę swoich współpracowników, notabene swoich apostołów, umiłowanych uczniów, których wybrał, Pan Jezus porusza używa dwóch symboli do wyjaśnienia sensu swojej nauki. Kielicha i chrztu. Można powiedzieć sensu zanurzenia w wodzie, tak byśmy to ujęli, rozumianej przede wszystkim jako falę śmierci. Jakub i Jan marzą o jakimś prestiżu, jak widzimy, o jakimś wielkiej sławie, zajęciu ważnych miejsc w przyszłej radzie czy rządzie Jezusa Chrystusa, Króla i Mesjasza, jak mi się wydaje, bo sami tę wiarę wyznają. I ona oczywiście, ta koncepcja, jak powiedzieliśmy, jest tam gdzieś zakorzeniona w takiej nacjonalistyczno-mesjańskiej koncepcji w ogóle życia Izraelity przeciętnego tamtych czasów. On tęsknił i żył tym właśnie nadzieją, że kiedyś taki Mesjasz się pojawi i wyzwoli Izraela. A Pan Jezus odwrotnie pokazuje nam dwa bardzo wymowne symbole, które też Żydzi doskonale rozumieli. Dla nich oczywiście chrzest był czymś znanym, znajomym. Zresztą krótko przed Panem Jezusem takiego gestu dokonywał na ludziach, którzy potrafili się upokorzyć, ukoić i w jakiś sposób przybyć, Jan Chrzciciel. I chrzest oczywiście oznaczał tutaj zanurzenie, u świętego Jana również, w wodach Jordanu, ale odnosił się przede wszystkim do otchłani w symbolice żydowskiej, do otchłani, która była dla człowieka też czymś przerażającym, otchłani łez i bólu, często męki i przelania krwi. I popatrzmy, że właśnie Jezus zapowiada, że taka będzie Jego misja. On też musi się w takim chrzcie zanurzyć, w chrzcie krwi. I uczniowie nie są jeszcze do tego gotowi, choć spontanicznie odpowiadają, że przecież i mogą oni taki chrzest przyjąć. Wiemy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kiedy przyjdzie chwila próby, uciekną. Nie są gotowi. I my też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Przyjmując na siebie prawdę Jezusa, Jego, wyznając wiarę w Niego, musimy się też liczyć. Taki chrzest przyjęliśmy. Oczywiście chrzest zanurzający nas w wodzie, ale także w całej konsekwencji bycia chrześcijaninem. Często z wszystkimi upokorzeniami, trudnościami, bo to jest sens służby. I drugi symbol, jaki Pan Jezus dzisiaj tutaj nam daje pod rozwagę, to kielich. On ma różne znaczenie w Starym Testamencie. Jest kielich radości, jest kielich przymierza, są kielichy ofiarowane, pieniące się winem, na uczcie dla Boga, można powiedzieć w liturgii, w świątyni, ale jest też kielich, jak mówi Psalm 75, gniewu Bożego, który łączy się z sądem, może i z cierpieniem, z wymierzeniem pewnej kary i to też należy do prawd naszej wiary. Nie można powiedzieć sobie, że my gdzieś unikamy wszelkiego mówienia o grzechu, o sądzie, o karach, bo to mówi sam Bóg. Ograniczamy wtedy, okrajamy Ewangelię z ważnego przesłania. I my wiemy, że najpierw ten kielich na siebie wziął Pan Jezus podczas swojej męki, mówiąc nawet do Ojca, jeśli, bo ja wiem, on chce powiedzieć, że ten kielich jest straszny, to niech on jakby zostanie mi oszczędzony. Niech to zabierz to ode mnie, ale jednocześnie, kiedy była wola, by przyjął, wziął go na siebie. I znów konsekwencja dla nas. I nas pewnie ten kielich nie ominie. Prawdziwy uczeń to jest ten, który również ze swoim Mesjaszem potrafi ten kielich wypić do końca i nie ucieka z miejsca przeznaczenia swojego Mesjasza i z miejsca, w którym sam żyje i na które Bóg go posłał, gdzie trzeba właśnie dawać o tym świadectwo. O zbawieniu, o cierpieniu, które nas przyjął sługa Jahwe, w którym uczestniczymy i z którego się radujemy, bo jesteśmy, unikamy przez to śmierci wiecznej, ale jednocześnie też o konsekwencjach tej wiary naszej, jaką jest często właśnie zanurzenie i w cierpieniach, i w poniżeniach, i w pewnych otchłaniach zła, które musimy dobrem i miłością poprzez naszą właśnie służbę, wierną służbę dla Boga, przezwyciężać. Chciałbym, abyśmy zwrócili jeszcze uwagę na jedną ważną sprawę, bardzo zasadniczą w czytanym przez nas fragmencie Ewangelii. Zaraz na początku tego fragmentu, kiedy będziemy w liturgii słowa przysłuchiwać się w najbliższą niedzielę temu fragmentowi Ewangelii, padają słowa: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. W tych słowach apostołów Jakuba i Jana właściwie zawierają się także nasze pragnienia. Można powiedzieć, że jest to jakby też wyraz naszych modlitw, tak naprawdę. Jest to normalny wydźwięk często naszych modlitw. Chcemy, żeby Bóg też czynił to, o co Go prosimy. Często nie prosimy Go o to, o co, czego On chce od nas, co jest naszą wolą. Częściej nasze modlitwy no właśnie dotyczą spraw dla nas ważnych, potrzebnych i w ogóle często modlitwa nasza sprowadza się tylko do prośby do Boga. Tak mało jest tam czasami uwielbienia dla Boga za to, że w ogóle jest dla nas, że dla nas tak wiele uczynił. Tak mało jest też dziękczynienia. Sama oczywiście Eucharystia, już na niej obecność do tego dziękczynienia jakby zaprasza, czy my w nim uczestniczymy, ale często nieświadomie. Natomiast bardzo często właśnie jesteśmy przed Bogiem, stajemy z takimi naiwnymi naszymi prośbami. Oczywiście Bóg to przyjmuje, wysłuchuje. Po to jest Bogiem. Chcę powiedzieć, że w innych fragmentach Ewangelii przecież o tym słyszymy, że jako dobry ojciec, kiedy go prosimy, to jak kiedy go prosimy o chleb, nie poda nam kamienia. Ale jednocześnie z tej dzisiejszej Ewangelii po prostu próbujmy wyciągnąć takie wnioski, by nasza modlitwa była piękniejsza, by była bardzo głęboka. Byśmy też umieli Bogu składać dziękczynienie, byśmy umieli Go uwielbiać. Nasza modlitwa nie była tylko prośbą o spełnienie często naszych egoistycznych pragnień. Kiedy przychodzimy na modlitwę, najpierw starajmy się uwielbić Boży Majestat, dostrzec autorytety. Tym wzorem prawdziwej modlitwy, popatrzmy, jest w Ewangeliach ten pokorny, można powiedzieć, celnik, grzesznik, który siadł gdzieś tam w ostatniej ławce i patrzył tylko na Boga, słuchał Boga, co On mu ma do powiedzenia. Dzisiaj uczniowie w Ewangelii jakby chcą zagłuszyć głos Mistrza. On im mówi o męce, a oni swoją koncepcję próbują mu narzucić. Chcą być jakby głośniejsi w tej modlitwie. On ma dla nich propozycje i właśnie swoją wolę wyraża, ale oni jakby ze swoją i w tym dwugłosie, ale może jest i w tym przebija głos wszystkich apostołów, bo oni się często razem w dwunastkę spierali o władzę. Chcą jakby zagłuszyć głos Mistrza. My uczmy się postawy modlitwy też, która wynika z tego fragmentu Ewangelii, właśnie od tego pokornego i grzesznego celnika, który przyszedł błagać o miłosierdzie, ale właściwie nic nie mówił, tylko słuchał czego tak naprawdę Bóg od niego pragnie. Taką postawę gdzieś tam w swoich pamiętnikach, wspomnieniach zawarł też patron tego roku, roku kapłańskiego, święty Jan Wianek, który też mówił, że jak spotkał kiedyś wieśniaka w kościele, pytał go, o czym ty z Bogiem rozmawiasz, o czym ty mówisz na modlitwie. A ten wieśniak mówi, ja nic nie mówię, tylko milczę. Po prostu tak patrzę na Boga, który mieszka w tabernakulum, a on patrzy na mnie i mnie to już wystarczy właściwie, bo ja w tym swojej prostocie tak właściwie Bogu to nie mam nic do powiedzenia, ale staram się wsłuchiwać głęboko w tą ciszę, która tutaj tak przejmująco jakby na mnie oddziaływuje w kościele. I to już wystarcza często za wspaniałą, prawdziwą modlitwę. Pamiętajmy, że prawdziwy głos Boga i wolę Jego w stosunku do nas usłyszymy w ciszy. I tej ciszy też uczmy się. Uczmy się słuchania Bożych pytań, Bożych pragnień, które On ma dla nas.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Tomasz Tłodziecki, doktor teologii, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Telefony dla tych, którzy chcą dzielić się swoją refleksją, spostrzeżeniami, może chcą postawić pytanie. Zapraszamy, telefony do Radia Maria 056 655 2355, Polska Południowa 655 2356, numery dla tych, którzy są w sieci w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200, połączenie dla tych, którzy są w sieci jest darmowe, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz mówi
Alicja z miasta Tychy. Otóż mam przed sobą książkę Gianfranco Ravasiego pod tytułem Twarze Biblii. I w miejscu właśnie w rozdziale traktującym czytania na najbliższą niedzielę właśnie autor porusza problem odwieczny od już zarania dziejów, pragnienie władzy. I o dziwo przypomina walkę Goliata z Dawidem. I właśnie tutaj bardzo dokładnie przedstawia i ilustrując przepiękną reprodukcją, właśnie mówi o harcowniku Goliacie i tym temacie, który znamy wszyscy bardzo dobrze. I jest to jakaś taka właśnie, jakieś takie daleko idące porównanie, ale myślę, że coś nowego możemy po prostu poznać dzięki tej książce. Jest to przepiękna książka z pięknymi ilustracjami pod tytułem właśnie Twarze Biblii Ravasiego, chyba ostatnie dzieło. No to tyle chciałam powiedzieć, podzielić się. Przepraszam za tremę, ale po raz pierwszy się dodzwoniłam, a słucham od początku oczywiście.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
No, należy tylko przyklasnąć, że taka lektura w naszych rękach się znajduje, bo to bardzo dobry autor, można tak powiedzieć. Ja miałem okazję wysłuchać pięknego wykładu biskupa Ravasiego, bo to jest biskup Mediolanu, jak wiemy, w marcu tego roku, kiedy byłem w Rzymie na sympozjum o świętym Pawle. Ja tej książki jeszcze nie znam, ale też bardzo sobie cenię. Zresztą nie ukrywam, że tutaj jakąś jedną czy drugą myśl starałem się rozwinąć, czerpiąc też z komentarza właśnie Gianfranco Ravasiego. Nie miałem okazji z nim mieć na dłużej wykładów, kiedy studiowałem tam, powiedzmy, na Biblikum. On już był wtedy w Mediolanie, w tej szkole ambrozjańskiej. Tam był tym dyrektorem też biblioteki, ale jest to autor piękny, uznany i potrafi, ma jedną wielką, wspaniałą taką zaletę, że te bardzo trudne rzeczy biblijne potrafi w pięknym, takim obrazowym, przystępnym językiem przedstawić prostym ludziom. I to jest jego największa, byśmy powiedzieli, zasługą. Przez lata, jak wiemy, prowadził programy właśnie może tego typu, jak i nasz, tyle że w telewizji, to Słowo na Niedzielę we Włoszech. Ja pamiętam, kiedy posługiwałem w parafii bardziej, bo wtedy nawet wspólnie z proboszczem, czasami w czasie śniadania, już po pierwszej mszy świętej, żeśmy oglądali właśnie tam koło 9 godziny, zawsze rano. On miał jakieś gości też ciekawych, różne symbole używał, by ludziom, którzy udają się na Eucharystię niedzielną, zawsze przystępnie pokazać właśnie sens czytań niedzielnych, tak jak i my staramy się to czynić. Więc ja polecam oczywiście gorąco tego autora i zachęcam do lektury różnych jego książek, tej najnowszej także, i cieszę się, że po prostu znajduje on czytelników pośród nas, bo na pewno to się przydaje.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca doktora i witam ojca prowadzącego. Mówię Elżbieta z Lublina. Ja do tych czytań na tą niedzielę, która nadejdzie, mnie bardzo uderzają te słowa z pieśni od sługi z Izajasza, że Pan Bóg wybiera sługę swojego do specjalnych zadań, do zadań takich, jakich właśnie do służby. Samo słowo sługa, prawda, mówi, że służba, ale ta służba to nie jest taka, jak my myślimy właśnie w ludzkim takim odczuciu. To jest służba, owszem, honorowa, ale służba właśnie jako ofiara, jako dar i jako ofiara z siebie. I to jest właśnie w tym słudze, zrealizowało się całkowicie właśnie w Jezusie Chrystusie. Natomiast w tym czytaniu, w liście do Hebrajczyków, jako arcykapłan przedstawiony jest Chrystus. On jest jedynym takim arcykapłanem. A my wszyscy katolicy, chrześcijanie, mamy udział w tym kapłaństwie Jezusa, bo przecież jesteśmy Jego ludem, ludem kapłańskim, ludem królewskim, a więc też jesteśmy zanurzeni poprzez chrzest i w męce i w śmierci Chrystusa, ale i właśnie w tym kapłaństwie. Ono nas też zobowiązuje, że mamy właśnie, tak jak kapłanów wspierać, kapłani nas, my jesteśmy właśnie po to, żeby być na wzór właśnie Chrystusa, kapłanem takim dla ludzi nawet w swoim otoczeniu, świadczyć o tym, że jestem bardzo związana z Jezusem. No i Ewangelia, właśnie służba. Służba to jest bardzo, bardzo poważne takie pojęcie i bardzo trudne do odebrania, bo gdzieś tak na początku mojej wiary wydawało mi się, że prawda, jak będę wykonywała wszystko to, co Bóg mi nakazuje, a więc i przykazania, i tej drogi się trzymała, nakazów tych wszystkich takich tych i moralnych i wyborów zgodnych właśnie z wiarą, to że tak właśnie tak mi się wydawało, że ja coś z tego będę miała, prawda? Jakąś taką nagrodę już tutaj, w sensie takim no ludzkim, no że będzie mi trochę lepiej, może nie będę mniej cierpiała, ponieważ bardzo dużo cierpiałam i zrozumiałam właśnie, że nie, że prawdziwa wiara, kiedy wchodzę w wiarę, kiedy wchodzę w tą taką wielką relację, to właśnie tak jak sługa. Muszę nie dość, jak sługa, słuchać tych słów Boga, jednocześnie te słowa realizować w życiu, a więc przyjmować wszystko, przyjmować i cierpienie, przyjmować wszystko to, co mi Bóg ofiaruje. I ta służba też często jest taka, że właśnie jest bardzo dużo upokorzeń, jest dużo wyśmiewania się. Ja na przykład odbieram tak, że fanatyczka już jestem. I to jest właśnie tak to jest z tym takim wyborem, jeżeli się chce być przy Bogu, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że jest coś takiego, że naprawdę nie mam mniej cierpień, a wręcz odwrotnie, może i więcej. Mam bardzo trudnych, dużo takich rzeczy, ale jednocześnie mam wielki pokój i wielką taką radość, nie ma we mnie lęku takiego, przerażenia jak kiedyś. Naprawdę jest taki pokój i jest taka radość Boża, która nie ma nic wspólnego z radością ludzką. To jest tak, jak jest w psalmie, że biadanie moje przerodziłeś mi, Panie, w taniec. To jest właśnie to, że można i płakać, można i tylko się rozpaczy nie poddać, ale można mieć właśnie tą taką radość, ten taki pokój i nadzieję, że właśnie, że tak ma być, że tak ma właśnie być, że to nie jest tutaj, że ma mi być dobrze, że mam mieć zaszczyty, jakąś sławę, jakieś wszystko, tylko im właśnie będę gdzieś tam na tym bardziej końcu, to jest trudno człowiekowi tak zaakceptować, bo gdzieś tam zawsze no chcemy coś tam znaczyć, to właśnie to jest to. No to tyle tylko chciałam powiedzieć.
Dziękujemy.
Dziękuję
bardzo
za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za ten głos. No, bardzo dużo tu było ciekawych myśli, refleksji poddanych, takiego komentarza jeszcze nasz pogłębionego znów do tych czytań, które słyszeliśmy. Ja może tylko jedną rzecz tutaj poruszę, bo jakby nie było okazji powiedzieć. Bardzo ciekawie tutaj powiedziane było, nasza słuchaczka wspaniale ujęła też ten taki aspekt, jeżeli ja chcę być takim sługą, no zrozumieć swoje życie właściwie przez sens służby, i to daje też prawdziwe szczęście, jak słyszymy ten pokój taki wewnętrzny, to ja muszę najpierw posłuchać tego, co Bóg do mnie naprawdę mówi. To się ze słuchania bierze. To jest list do Hebrajczyków, mocno podkreśla, że wiara bierze się ze słuchania, ale pieśni o słudze Jahwe też o tym doskonale mówią, bo ten sługa nie bierze się znikąd. On nie jest tak, że ta czwarta pieśń jest tylko i to tak jest wyrwane z kontekstu, on się naraz zjawił i teraz słyszymy o nim przerażające rzeczy, tylko Księga proroka Izajasza jest tak właśnie napisana, szczególnie ta druga część, tak zwany Teutero Izajasz, on pokazuje jakby takie piękne wstępowanie tego sługi. On na początku jest po prostu wybrany do wielkich dzieł, nawet to jest rozdział 42. Ten fragment czytamy zawsze w Dniu Chrztu Pańskiego w Kościele. Ale potem przez kolejne pieśni, drugą, trzecią, jakby nam już ten obraz sługi, tej właściwej służby, tej drogi jest tutaj sprecyzowany. Ona zawsze będzie wiodła przez wyrzeczenia. I przede wszystkim ten aspekt słuchania. Sługa też słucha, żeby móc właśnie przyjść z pomocą, żeby móc przychodzić, no żeby umiał usłużyć, żeby znalazł tego, który jest w potrzebie. I on mówi właśnie w trzeciej pieśni, w rozdziale 50 proroka Izajasza takie słowa. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, abym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Ale mówi dalej, każdego rana pobudza me ucho, abym słuchał jak uczniowie. Ja nie mogę stać się sługą, jeżeli najpierw nie posłucham, co mistrz ma mi do zaproponowania. Ci uczniowie Ewangelii robią odwrotnie. Oni najpierw mówią i jakby nie słuchają w ogóle, już coraz trzeci, kolejny, co Pan Jezus ma do powiedzenia, że chce ich też na to cierpienie nastawić, że taka jest droga sługi. Jak my się tego nie nauczymy, no to ci, którzy zrozumieli posłannictwo sługi, to będą często właśnie niezrozumiani czy odrzuceni, może często też uważani za fanatyków, a nawiedzonych, ale jak ktoś chce znaleźć sens swego życia, to musi się nastawić na odbiór Bożego Słowa każdego rana. To jest taki zwrot hebrajski, dokładnie tutaj mówi nam dokładnie stale, codziennie. Ja jestem od początku, potem święty Łukasz użyje tego na początku swojej Ewangelii, systematycznie ciągle słucham, żebym potem mógł przez Słowo przyjść z pomocą. Nie tylko przez słowo, przez czyn również, ale tego się nie da bez słuchania. Z tego się rodzi prawdziwa wiara.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza prowadzącego i księdza rektora.
Dziękujemy.
Ja pierwszy raz dzwonię, nigdy wcześniej nie próbowałam.
Pani imię?
I Stanisława z Mazowsza.
Cieszymy się.
I weszłam do domu, bo przyszłam z kościoła i usłyszałam właśnie, czytanie nie słyszałam, ale usłyszałam o modlitwie. I więc chciałabym powiedzieć od siebie, że od pewnego czasu zaczęłam prosić za wstawiennictwem sługi Bożego Jana Pawła II o dar modlitwy. No bo nie chcę nikogo oceniać, ale z modlitwą bywa różnie. Bywa pospieszna, bywa taka obowiązkowa. A ja bardzo lubię się modlić, chciałabym się modlić pięknie, a ponieważ mieszkam sama i nieraz w nocy nie śpię, więc od pewnego czasu wstaję w nocy i mówię różaniec. Robię sobie przerwy, żeby słyszeć to, co mówię. I śpiewam litanie. I stwierdzam, że jak modlitwa piękna człowieka podnosi na duchu. Chciałabym się modlić pięknie. Tak jak właśnie ksiądz rektor powiedział, że powinna być modlitwa piękna. I właśnie o to serdecznie proszę Pana Boga za wstawiennictwem sługi Bożego, żebym potrafiła się modlić ładnie. Właśnie o to chciałam powiedzieć od siebie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i to też piękny głos, bo no właśnie jakby komponuje się tutaj z naszą Ewangelią, to co podkreśliliśmy, mamy szukać właśnie tej drogi dobrej modlitwy. Często gdzieś tam zatrzymujemy się na tym poziomie takiej naiwnej, dziecięcej, gdzieś tam no może jeszcze został w nam w nawyku taki pacierz wyklepany. Nie próbujemy właśnie wejść na jakiś wyższy poziom. Ja chcę powiedzieć, oczywiście każdy musi taką formę modlitwy, tak jak tu nasza słuchaczka wspaniale odnalazła gdzieś tam i czas i staje tego głosu, jak gdzieś Samuel tam w Szilo słyszał w nocy, prawda, głos Boży wzywał. Nie każdego stać może na to, żeby w nocy się modlił, ale szukać właśnie tej drogi, by modlić się dobrze, pięknie. Jak nie wiem, to szukam rady, szukam pomocy. Tak jak Samuel pytał Helego, właściwie zwracał się do niego taki zagubiony. Co to znaczy ten głos Boga, który mnie wzywa tam do czegoś? Dopiero właśnie ktoś tam wskazał drogę, odpowiedz Bogu. I ta nasza modlitwa ma być taką odpowiedzią na różny sposób. Każdy musi znaleźć tutaj swoją drogę. Tak jak mówimy, no są różne sposoby. Nie narzucamy niczego, ale no z pewnych źródeł czerpiemy. Już samo czytanie, słuchanie Słowa Bożego jest piękną modlitwą. Może to być ta właśnie taka tradycyjna, wspaniała przez różaniec, czy koronkę, czy inną formę, ale i też moje takie zamyślenie, medytacja, chwila ciszy, refleksji nad słowem, nad słowami modlitwy, które wypowiadam też, na pewno jest bardzo Bogu miła. Ważne, żeby w tym właśnie momencie mieć czas dla Niego, pozwolić Mu mówić, Panu Bogu też czasami, a nie tylko zagłuszać Go i uważać, że ten formalizm czasami, ta powierzchowność, no wystarczy, bo ona nie wystarczy i tu trzeba głębi. I mamy do tego też dążyć. Ta Ewangelia tej niedzieli do tego nas zachęca. Poszukiwania głębi w naszej modlitwie.
W Radiu Maryi audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się, rozważając teksty najbliższej niedzieli, na to, by ona była owocna. Naszym gościem jest ksiądz Tomasz Tułodziecki, doktor teologii, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Tomek Wiśniewski się kłania. Witam ojców prowadzących i tutaj ojca, który też z nami rozmawia. Jestem kierowcą ciężarówki i chciałbym taką refleksję się podzielić z ojcami i z wszystkimi słuchaczami Radia Maryja, ponieważ jeszcze nigdy nie zabierałem głosu, zadzwoniłem, kilka razy już próbowałem, zadzwonić, ale mam taką sprawę. I ja jako... Bardzo byłem kiedyś taki niedowiarek. Obecnie jak zacząłem prowadzić ciężarówkę, obecnie też kieruję, teraz właśnie jadę z Nowego Sącza do Łodzi. I mam takie spostrzeżenie. Miałem taką przygodę kiedyś spotkać ojca świętego Jana Pawła. Byłem strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej u nas w gminie Bedlno. W parafie mam, to jest Plecka Dąbrowa, bardzo fajnego księdza, mam księdza Jacka Marciniaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który jest no naprawdę ksiądz na, no nie mogę go wychwalić, ale przejdźmy dalej do tematu. I podczas ochraniania wizyty, jak był papież w Płocku, robiłem sobie tak zdjęcie, żeby tak akurat przejeżdżał samochodem, właśnie tym papałym mobile, i tak spojrzał na mnie. I akurat te zdjęcie mi tak utrwaliło się, że jakby mi rękę jeszcze podniósł, że masz, Tomek, dobra, fajnie, od papieża taki gest. No i następnie wszystko już się układało, zacząłem już wierzyć tak już na całego. Kolega mi podpowiedział, że jest Radio Maryja. Zacząłem sobie słuchać tego radia i właśnie do dnia dzisiejszego cały czas słucham, wysłuchuję. Naprawdę, jak chcę się wyciszyć, jak przełączam jakieś muzyka, nie wiadomo, co tam leci w tych... Od razu przełączam sobie, wyciszam się, Radio Maryja, słucham cały czas, modlę się. Ale i dalej. któregoś pięknej nocy przyśnił mi się papież. I nie wiem, ja jako kierowca, tak mi się wydawało, że tak jakbym go słyszał i powiedział, że będziesz u mnie ochroniarzem. Będziesz w niebie ochroniarzem. Oczywiście, że dobra. To fajnie, że papież mi taki gest dał. I ja jeżdżąc teraz tą drogą cały czas, wiele razy, proszę księdza, napotykam, normalnie jak już się przysypia nieraz, widzę po bokach diabłów. Może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę to kto jeździ bardzo dużo, to już wszystko widzi, a diabłów po rowach kręcących się i czekających, żeby zjechać, naprawdę dużo. No i papież mi na pewno w tym pomaga, bo nieraz już mi się przysypiało i zaraz zjeżdżam na bok. Oczywiście modlitwa, która mi do dnia dzisiejszego cały czas pomaga i jak mogę, tak chodzę do kościoła od tamtej pory, od spotkania z papieżem i myślę cały czas o papieżu i no, może jeszcze trochę pożyję, może mi pozwoli jeszcze trochę pojeździć tą ciężarówką i może jakąś inną, lepszą pracę sobie znaleźć, ale modlitwa, naprawdę namawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich kierowców ciężarówek, żeby wyciszyć się na modlitwę naprawdę tutaj w radio. Także niesamowita rzecz. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech was chroni Archanioł. Michał Archanioł, Bóg zapłać.
Tak, ja. No takie bardzo szczególne świadectwo i ja mam pewien szacunek do takich właśnie kierowców ciężarówek. Sam mam, podziwiałem, zresztą starałem się też jakby zgłębić trochę te niuanse tego zawodu. Mam bardzo dobrego takiego przyjaciela. Tu w naszej diecezji ma też taką sporą spedycję ciężarówkową i takie troszeczkę właśnie i trudności tego zawodu mi wyjaśniał. I na pewno niełatwa jest i rozłąka z domem, właśnie to przemęczenie często, pewna agresja, która jest też na naszych drogach, niebezpieczeństwo, bo i niełatwe drogi, natężenie ruchu ogromne i tam wiele niebezpieczeństw na pewno czyha i to gdzieś na pewno ma ten związek właśnie z tymi diabłami, o których mówi tu nasz słuchacz, bardzo mądrze, bo czyhają różne tu pokusy i różne niebezpieczeństwa i na pewno w takich wypadkach, no właśnie to, co powiedzieliśmy, modlitwa ma nam towarzyszyć i wszędzie, i zawsze, i na różne sposoby. To może być moja taka modlitwa spontaniczna, uwielbienia, kiedy ja pracuję, tak jakby chociażby teraz prowadzi się samochód, no trzeba uważać, ja nie mam czasu na lekturę, jakieś wzięcie nawet różańca do ręki, bo to rozprasza też w pewien sposób. Muszę się skoncentrować na czym innym. Ale takie krótkie westchnienie nawet, krótka przerwa, pauza jest tutaj bardzo wskazana i na pewno każdy tam, gdzie, czy przy jakiejś maszynie, czy na przy biurku, gdzie pracuje, bo często różne pokusy przychodzą, z tym się spotykamy w konfesjonale, nawet w takim pozornie bezpiecznym miejscu pracy warto westchnąć do Boga, żeby mnie uchronił od różnych pokus i tego, co we mnie życie Boże, właśnie tę postawę sługi dla Boga niszczy. I niech to będzie taki piękny głos zachęty tutaj, myślę, naszego słuchacza, który w takiej nawet trudnej, ekstremalnej czasem sytuacji potrafi na modlitwę znaleźć czas i miejsce i myślę, że ta modlitwa szczególnie jest Bogu miła i na pewno wysłuchiwana.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa spod Warszawy. Chciałabym przypomnieć słowa matki Teresy z Kalkuty o służbie. Matka Teresa z Kalkuty kiedyś właśnie mówiła o tym, że bardzo ważna jest cisza, żeby człowiek szukał ciszy i żeby miał tę ciszę. I powiedziała tak, że cisza rodzi modlitwę. Modlitwa rodzi wiarę. Wiara rodzi miłość. Miłość rodzi służbę. A służba przynosi nam prawdziwy pokój. I chciałabym właśnie powiedzieć, że te słowa kiedyś zrobiły na mnie wielkie wrażenie i one jakoś funkcjonują w moim życiu. I chciałabym tutaj zaświadczyć, że rzeczywiście służba rodzi pokój. Że to jest ten taki wspaniały, głęboki pokój, który może się nawet pojawić w wielkim zmęczeniu, w cierpieniu. W środku piekła, ale jest to naprawdę wielki dar Pana Boga. I bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie audycje na temat Słowa Bożego. Bardzo jestem za nie wdzięczna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy Pani.
No, bardzo piękny głos tutaj słyszymy. pięknie by było wniknąć w ten charyzmat sióstr właśnie Matki Teresy z Kalkuty. Ona dała ogromny przykład. Ja miałem okazję z tymi siostrami właściwie zetknąć się w życiu tak naprawdę raz. Mają swój dom w Hamburgu i wbrew pozorom, choć to miasto nowoczesne i miasto, które tętni życiem, miasto bogate, to tam jest też wiele biedy i nędzy ludzkiej. Jest tam wiele, jak wiemy, i pijaństwa i prostytucji. I właśnie w tej dzielnicy, tej takiej osławionej złem, one pracują, mają swój dom i zresztą polska misja katolicka tam ten dom, obecnie ksiądz Jacek Bystroń tam pracujący, a wcześniej ksiądz Liwański obsługiwali właśnie tam jako kapelani tych sióstr. Tam jest przede wszystkim właśnie postawiony akcent na modlitwę, która ma, jak tutaj słuchaczka powiedziała, w charyzmacie świętej Teresy zrodzić wiarę. Zanim te siostry jakikolwiek czyn podjęły, właśnie służbę dla ludzi, to wiemy, że ich służba, dzień zaczyna się od gorącej, głębokiej modlitwy, od mszy świętej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dopiero ta adoracja i to przygotowanie pozwala im pójść na ulicę i szukać tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, potrzebują właśnie miłości. Ona jest zrodzona przez modlitwę, tak jak tu słuchaczka powiedziała, bo dopiero ta modlitwa rodzi wiarę, a wiara miłość i miłość dopiero służbę. To wszystko jest pięknie połączone w tym zgromadzeniu i ono jest po to dane. Oczywiście Matka Teresa miała ten cel przede wszystkim służyć ludziom poprzez konkretny czyn, ale też właśnie przez wspaniały przykład modlitwy. Więc jak nam się wydaje, że przede wszystkim nieraz tak ludzie mówią, ja jestem dobrym człowiekiem i służę. Czasami w tym też jest taki niebezpieczny podtekst. Bez właściwej modlitwy, głębokiej wiary nie będzie dobrej służby. Więc czasami to nie wystarcza wcale być i zapewniać, że jestem dobrym człowiekiem, bo tam się wiele niebezpieczeństw z tym kryje i nie chcę do końca takiej postawy krytykować, ale ten dobry człowiek tylko w nas też potrzebuje głębokiej wiary. To nie wystarczy powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, a w Boga nie wierzę, bo to jedno z drugim jest głęboko powiązane. I tutaj szczególnie właśnie Matka Teresa taki wzór nam ukazuje.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Emilionowa z parafii Przyjmienia Pańskiego wraz z Wyminie. Ja tak troszeczkę włączyłem już w czasie, trakcie audycji katechezy, to chciałem taką sytuację, że jeszcze żył nasz sługa Boży Jan Paweł II, już taki był w takim wieku, już słabszym. Ale jeszcze tak wrzucę taką wątek, że jak kiedyś byłem taki młody człowiek, w tym kościele to różnie było. Za czasów komunistycznych uczyłem się, ale poszedłem raz na pielgrzymkę w 79 roku w Warszawie i od tamtej pory czuję, że on mnie tak prowadzi. I już, żeby tam już nie przedłużać dalej, tylko mówię, końcówka życia Jana Pawła II. Miałem bardzo takie sny, można powiedzieć, że śniło mi się, że jest Jan Paweł II gdzieś na pielgrzymce w Warszawie czy coś. No i widzę, on taki jest bardzo słabiutki, mszę świętą odprawia przy ołtarzu i nagle on słabnie i niby jest tam taka asysta przy tym, no nie ma. Ja jestem akurat z ludu człowiek, który może do tego, do sługi Bożego Jana Pawła II dojść, podtrzymać i wszystko w porządku, tam mnie nikt nie otrąca, nikt mnie nie zatrzymuje. I już tak się można powiedzieć, że na zakończenie można powiedzieć życie Jana Pawła II. Te sny mi się tak jakoś powtarzały. Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. No ja nieraz opowiadałem takim ludziom wierzącym z rodziny Radia Maria. Nikt tam mnie nie wierzy. Mówi, bo to tam zmyślasz czy coś tam. I ostatnio było tak, że w parafii świętego Andrzeja Boboli w Markach też ten Ojciec Święty jakoś tak przyjechał do nas, do tego Andrzeja Boboli. A jeszcze nadmienię, że był u nas w Radzyminie w ogóle tutaj w 99 roku. I przychodzę do tego kościoła, odprawia tą mszę świętą. I patrzę tą świętą, mszę świętą odprawia, patrzę, przewraca się. I on tak jakby liczył na mnie, na tą moją pomoc. Ja jestem gdzieś tam na końcu w tym kościele, w ogóle nikt mnie nie zatrzymuje, do tego Ojca Świętego podchodzę. A on tak jakby powiedział, że liczył na mnie, że ja go uratuję przed tym upadkiem, żeby on się tam nie przewrócił czy coś. No tylko chciałem tak powiedzieć i z dniem, kiedy Ojciec Święty odszedł do domu Ojca, te sny zanikły, już nie mam. Tak jakby, nie wiem, czy potrzebował mojej modlitwy czy coś, ale mówię, naprawdę tak mi się dusza ratowała, że takim by po prostu opowiadałem tak w kręgu takich ludzi, którzy naprawdę są głęboko wierzący. Każdy się dziwił, że ja takie sny miałem. No mówię, coś pięknego, coś naprawdę przeżyć, żeby dojść do Ojca Świętego, podtrzymać. Wiedziałem, że on jest już taki słabiutki, a on wiedział, i on w tym ostatnim momencie powiedział, że on wiedział, że on się nie przewróci, że tak jakby liczył, że na tą pomoc, gdzie ja mu mogłem pomóc, że ja go utrzymam.
Dziękujemy, no Panie Piotrze.
Mnie, tak czuję po prostu, czuję nad swoją rodziną, że Ojciec Święty taki w ogóle mnie tak pociągnął w 79 roku. I do dzisiejszego dnia tak trzymam i no i mówię, no naprawdę, no daj Boże, żeby jak najszybciej był błogosławionym później, raczej błogosławionym później kanonizowanym.
I on Pana nie opuści, tylko pytanie, czy Pan będzie zawsze gotów podtrzymać?
No, Ojcze Grzegorzu, staram się, życie jest po prostu życie, ja w takim po prostu żyję, województwo mazowieckie, Warszawa, no nie jest lekko. Ale mówię, u mnie zawsze jest w rodzinie, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Mój tata świętej pamięci powiedział, można wszystko zrozumieć to, tamto, ale synu, zawsze musisz Boga szanować bliźniego swego i będziesz na pewno. I mówię, on do końca swojego życia, on nigdy nie położył się do spania, jak nie uklęknął, czy realnie uklęknął i prowadził. Ja mówię, staram się i swoim dzieciom przekazuję. I mówię, ale mówię, to jakieś mówię, naprawdę Ojciec Święty, ja czuję tą jego obecność. No i dziękuję, że na tej ziemi Rady Mińskiej był Ojciec Święty. Widziałem z bliska, kiedy nie był w Warszawie, starałem się być, no po prostu mnie to tam ciągnęło, że ja powiedziałem, że ja nie mogę być. Musiałem być, po prostu czułem to. I mówię, jakoś mi się odwdzięczał, że on po prostu tą moją, podejrzewam, że modlitwą. No nie wiem. Także no tak czuję. Staram swoich się dzieci w rodzinie utrzymywać. Dla mnie to jest naprawdę Bóg. Maryja, Ojciec Święty, te sprawy to po prostu nikt mnie nie wydrze. Ja mogę być nie wiadomo, czy żebrakiem, czy coś, ale nigdy się nie wyrzeknę tych spraw.
Wytrwałości i wierności. Dziękujemy bardzo.
No, to wytrwałość na pewno mam, bo proszę Ojca, bo pewne rzeczy już takie podśmiewanie, ale ja mówię.
Bóg zapłać, Panie Piotrze.
Do przodu, jak to ojciec dyrektor mówi, do przodu i alleluja.
Szczęść Boże.
No, szczęść Boże.
To też piękne świadectwo i myślę, że takiego tam trudnego jakby, takiej próby wyśmiewania nie unikniemy, będąc właśnie na tej właściwej drodze i mówiąc o Bogu w naszym życiu jasno i wyraźnie. Ja tylko może jeszcze takie krótkie dopowiedzenie tutaj chciałbym. No pewno to jest tak w naszej mentalności zakorzenione, że my tam bierzemy z dużym respektem, czy jest nawet taką lekką drwiną tych, którzy mówią nam o swoich snach, mówią o swoich jakichś widzeniach. I tak było zawsze chyba. To jest bardzo trudno zrozumieć kogoś, kto to odczuwa. Ja myślę, że tu taka podpowiedź istnieje, no jeżeli to czujemy, no idzie ku dobremu. Jeżeli ten Ojciec Święty gdzieś tam się ukazywał, może to gdzieś zanikło, to też jest tak pięknie ilustrowane Biblią. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pierwszą księgę Samuela, jeszcze raz do tego fragmentu się odwołać, kiedy młody Samuel ma widzenia, to też tam jest powiedziane, że w pewnym czasie były takie widzenia, ale dokładnie mówi Pismo Święte, a w owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Więc to różnie bywa w życiu człowieka, ale jest już takie jakieś wezwanie do tego, żeby po prostu być dobry, ufać, żeby ten Pan Bóg przez osobę Ojca Świętego nas umiał prowadzić. To była jakaś podpowiedź, więc często trzeba jeszcze wracać i na modlitwie do tego, może jeszcze raz się zasłuchać w jakieś słowo czy dzieło Jana Pawła II. Była to bardzo konkretna podpowiedź, jak postępować w życiu i na razie tutaj nasz słuchacz idzie tymi tropami, tymi drogami i oby wytrwał na tej drodze i tej podpowiedzi, bo myślę, że my w różny sposób sami też otrzymujemy takie znaki, czy to przez właśnie Świętą Teresę, jak ktoś tu powiedział, czy przez Jana Pawła II. No to są te sługi właśnie Jahwe, takie możemy nazwać, które do nas w jakiś sposób właśnie przemawiają. I byśmy tylko z tych przykładów dobrze korzystali. One zawsze na pewno nas zachęcają do tego, co dobre by czynić. Nigdy tam nie będzie złej podpowiedzi, więc jak najbardziej można i zapewnik takie, nawet takie nasze czy sny, czy widzenia, jeśli ktoś takie ma, nie kwestionujemy tego, jeśli prowadzą ku dobremu, a w tym wypadku na pewno przyjąć i oby one były takim dobrym jakimś tropem, wyznacznikiem naszego postępowania.
proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja pochodzę z Lublina. Moje imię Alicja, ja jestem pracownikiem szkoły i chciałam powiedzieć tak krótko, jak ważny jest Ojciec Święty dla mnie i dla naszej szkoły. W naszej szkole mamy krzyż poświęcony w Krośnie przez Ojca Świętego i jestem pewna, że Ojciec Święty czuwa nad naszą szkołą, pomaga nam wszystkim w pracy. I chciałam powiedzieć, że właśnie w takich bardzo trudnych chwilach i dla mnie, ja prowadzę szkołę i dla całej naszej szkoły, Ojciec Święty zawsze pomagał. Ja to czuję, my to wszyscy czujemy, właśnie w tych takich najtrudniejszych chwilach. Śnił mi się Ojciec Święty i niejako swoim snem ukierunkował moją pracę, naszą pracę. Wiele zawdzięczamy Ojcu Świętemu. Myślę, że to, że właśnie mamy krzyż poświęcony przez Ojca Świętego, to nasza szkoła, przede wszystkim młodzież, jest, sądzę, że trochę inna niż może niektórzy uważają, że teraz jest zła młodzież, prawda? Natomiast uważam, że Ojciec Święty nam tak bardzo pomaga i liczę na to, że będzie nam nadal pomagał. I na przykład dzisiaj uważałam, że no niejako Ojciec Święty w tym dniu nas wszystkich prowadził i młodzież tak pięknie wyciszył. Nasi katecheci zorganizowali taki apel poświęcony 31. rocznicy wyboru Ojca Świętego i nasza młodzież tak pięknie uczestniczyła, wyciszyła się, że ja po prostu no, widziałam tę młodzież zupełnie inaczej. Byłam mile zaskoczona i Bogu dziękuję. Dziękuję Bogu, że właśnie katecheci zorganizowali ten apel. To była taka, powiedziałabym, nawet wielka modlitwa, dlatego że młodzież nie tylko słownie modliła się, ale również tą swoją ciszą, tym wyciszeniem, tą postawą. Myślę, że Ojciec Święty nas nie opuści, że będzie prowadził przede wszystkim młodzież i za to Bogu bardzo dziękuję i Ojcu Świętemu. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że w przeddzień śmierci Ojca Świętego modliliśmy się o jego zdrowie. No, Pan Bóg inaczej zdecydował, ale jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, że Ojciec Święty był z nami, jest z nami i będzie z nami. Tyle chciałam po prostu powiedzieć.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No dziękujemy za to świadectwo też, bo ono jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy tak jak tutaj sama nasza tu pani Alicja mówi, no nie jest łatwo też jakby pozytywnie postrzegać młodzież. Wiemy, ile jest różnych nieciekawych wydarzeń w szkole, w naszej diecezji. Też niestety ostatnio przykre wydarzenia miały miejsce, dlatego szkoła jest takim szczególnym miejscem, gdzie my też właśnie potrzebujemy, zobaczmy, tu jest takie piękne, taka kompozycja piękna nam się układa. Jest Ojciec Święty, który jakby oddziaływuje poprzez swoje stawiennictwo i jakby obecność tam poprzez symbole odpowiednie i krzyż i jego jakby tam duchową obecność oddziaływuje nauczycieli, nauczyciele na uczniów. Owocem tego jest dobra modlitwa i chyba tak powinno to zostać. Ja mam nadzieję tylko, że owocem potem tej modlitwy uczniów będzie ich dobre postępowanie, będzie ich potem też świadectwo o tych dobrych rzeczach i ta młodzież rzeczywiście nie będzie postrzegana negatywnie, nie będzie postrzegana jako czasem wróg publiczny numer jeden, jako ci, którzy wprowadzają zamęt, których ciężko ujarzmić, którym ciężko cokolwiek przekazać, do nich mówić. Dobrze, że takie szkoły są i że takie świadectwa się pojawiają. Ja tylko życzę, żeby No właśnie, tutaj mamy jakby też to, co nam się tu komponuje pięknie z Ewangelią. No umieć się wsłuchiwać w głos, głos i modlitwy, brać przykład z dobrego sługi, jakim był na pewno Ojciec Święty Jan Paweł II, takiego sługi Jahwe, i starać się być takim samym w życiu. Nauczyciel jest przede wszystkim do tego powołany, a owoce kiedyś prędzej czy później przyjdą. Ja też nie chcę powiedzieć, że cała młodzież jest zła, ale wymaga troski, chyba cała, na pewno. Jest wiele też pięknych przykładów, bo bez tych pięknych przykładów i dobrej młodzieży na przykład nie byłoby powołań kapłańskich. A ja Bogu dziękuję, że w naszej diecezji są i to jest coraz, znowu jest więcej, więc gdzieś ta dobra młodzież pewnie jest, inaczej by nie słyszała tego żywego głosu, który przychodzi przez rodziców, przez nauczycieli. No i abyśmy tak na tej drodze trwali i takie dobre przykłady, dobre natchnienia, jakie dają i święci, czy słudzy Boży, no, umieli wykorzystywać.
Czy jeszcze jakieś słowo, księże Tomaszu?
Ja myślę, że może jakieś słowo podsumowania byśmy bardzo tutaj proszę dali. Więc ja chciałbym się jeszcze podzielić może na koniec ku refleksji takim krótkim fragmentem homilii. Może ona jeszcze jakby zilustruje, natchnie nas do jeszcze głębszej refleksji tych czytań, tego przesłania Bożego, jakie mamy na najbliższą niedzielę. Tę homilię myśmy mieli okazję słuchać, bo ją wygłosił Benedykt XVI, kiedy był u nas w Polsce w maju 2006 roku. I on powiedział wtedy takie piękne słowa, do których może też nie zawsze wracamy, nie wasze o nich pamiętamy. Mówił tak: miłość do Chrystusa wyraża się w pragnieniu życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego serca. Realizuje się przez wewnętrzne zjednoczenie oparte na łasce sakramentów, umacniane przez nieustanną modlitwę, uwielbienie, dziękczynienie i pokutę. Nie może zabraknąć uważnego wsłuchiwania się w natchnienia, które On przekazuje nam przez swoje słowo, przez osoby, które spotykamy, przez sytuacje z codziennego życia. Miłować to znaczy prowadzić z Nim nieustanny dialog, aby poznawać Jego wolę i gorliwie ją spełniać. Przeżywać własną wiarę jako relację miłości do Chrystusa znaczy również być gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego miłości. Ja myślę, że w tym fragmencie Ojciec Święty zawarł wszystko to, co myśmy dzisiaj omówili sobie tu, nad czym prowadziliśmy refleksję. Umiejętność bycia sługą, rezygnacji z siebie, żeby odkryć Bożą miłość, a idzie to przez modlitwę, jak mówi Ojciec Święty, nieustanną i to różną, uwielbienie, dziękczynienie, pokutę, żeby to odkrywać w codziennym życiu, tam gdzie nas stawia Bóg, i odkrywać to także, jak tutaj słuchacze nam pięknie mówili, poprzez przykłady innych osób, które spotykamy na naszej drodze, i tych, które są żywe, i te, które już odeszły i stanowią dla nas świetlany przykład wielkich świętych czy sług Bożych. I niech może i te słowa jakoś tak pięknie się dołączą do tych naszych wszystkich refleksji i będą takim naszym owocem i też i zasiewem jednocześnie tego wszystkiego, co dobre, co wypływa ze Słowa Bożego, jakie rozważaliśmy dzisiaj i jakie jeszcze usłyszymy w najbliższą niedzielę. Życzę wszystkim, no właśnie, pięknego, pobożnego, dobrego przeżycia niedzieli najbliższej i wiele błogosławieństwa i łask Bożych na co dzień, wynikających też właśnie z takiego wiernego postępowania za naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem, sługą Jahwe. Szczęść Boże wszystkim i do usłyszenia do następnego razu. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za uwagę, dziękujemy za telefony. Zakończyliśmy audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem był ksiądz Tomasz Tułodziecki, doktor teologii, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego. Przy tej okazji pozdrawiamy całą wspólnotę w seminarium księdza rektora.
Dziękuję uprzejmie. Na pewno wszyscy dziękują też bardzo i są radzi, że o nich pamiętamy i że Radio Maryja się za nas modli. Zresztą tutaj staramy się też jakoś tam uprzejmie i drobnie jakąś cząstkę zawsze dodać.
Gdzieś zaglądamy też pierwsze czwartki gdzieś, miesiąca.
Tak jest, przychodzą klerycy tutaj. Także ja też bardzo się cieszę i właśnie u nas jest tam msza w czwartek miesiąca, pierwszy zawsze z homilią najczęściej księdza rektora, więc ja się cieszę z tej współpracy i dziękuję za nią i życzę też pomyślności i dalszej owocnej współpracy naszej.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Za chwilę spotkanie z najmłodszymi na antenie Radia Maryja.
Panie Sprawiedliwości, Panie wszelkiego trudu, prosimy, nie każ mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem. On sam był cudem.
Santo, Santo, na tę chwilę czekał świat. Santo, 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 ukochany papież nasz. To, co w nim dla nas było święte, jego głos.
Boży pielgrzym trudnych lat. Santo, 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 zwykły człowiek, jeden z nas. To, co z nim dla nas było święte, jego głos, dobroć jego myśl. To, co z choć to niepojęte, sam Bóg żył dziś. To, co w nim, a do ziemi ten, który będzie trwało za czas, to za czas. To, co w nim, serce naszych serc.